pomorzanie polskiej niepodległości.
Dobry wieczór, Anna Rybas. Spośród wielu postaci II Rzeczpospolitej, które wniosły istotny wkład w odbudowę niepodległego państwa polskiego, jedno z ważniejszych miejsc zajmuje na pewno generał Józef Haller. Przez jednych przesadnie czczony, przez innych oczerniany i wręcz ośmieszany. Kim był, skoro budził tyle emocji? Co wiemy o generale? O czym myślimy, gdy słyszymy jego nazwisko? Tutaj jednym tchem wymieniamy na pewno rok 1920. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Głos archiwalny. Mówi generał Józef Haller.
Po mszy świętej, przy salutach armatnych i odegraniu hymnu polskiego, morska bandera polska wznosiła się na maszcie, przy czym strażnik dotychczasowy tego wybrzeża, rybak kaszubski, z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego. Stojąc pod banderą, zaznaczyłem w krótkim, mocnym przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Na znak tego i zaślubin Polski z Bałtykiem rzucam w morze pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polski. Za tym pierścieniem pobiegło po lodowej tafli kilku kaszubów, lecz żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia, który wiernie połączył się z wodami Bałtyku. A na moje zapytanie, czemuście go nie chwycili? Odpowiedzieli proroczo. Będziemy go mieli w Szczecinie.
Ale zanim po odzyskaniu niepodległości Haller trafił do Pucka, gdzie wrzucił pierścień do Bałtyku, winna jestem Państwu garść informacji o życiu, o pracy generała przed zaślubinami. A tej było sporo. Wielką sprawą była Armia Polska, o której wspominaliśmy wcześniej, od choćby w audycjach o Ignacym i Janie Paderewskim. Rok 1920 poprzedza trudny okres. Zanim Wojsko Polskie dowodzone przez błękitnego generała przejęło Pomorze z niemieckich rąk, nastąpiło kilka ważnych wydarzeń przybliżających tę chwilę. Jednym z nich było wydanie przez tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o utworzeniu polskiej marynarki wojennej. Mariusz Kardas z Akademii Marynarki Wojennej przybliży Państwu historyczne układy poprzedzające tworzenie polskiego państwa jeszcze przed dekretem marszałka Piłsudskiego i jeszcze przed traktatem wersalskim. Tam postać Hallera przewija się wielokrotnie, dlatego najpierw głos w mojej audycji ma historyk Mariusz Kardas.
Kiedy 9 lutego 1918 roku, już wchodzimy w 18 rok, w 1918 roku następuje pierwszy traktat brzeski z Ukraińską Republiką Ludową i Niemcy i Austriacy, Austro-Węgry decydują się na to, żeby oddać część tych terenów takich stricte polskich, czyli Chełmszczyznę, w granice Ukraińskiej Republiki Ludowej. Haller wyjeżdża na wschód. Udaje mu się przedostać na wschód, przez Archangelsk trafia do Francji i tam staje na czele czegoś, co tworzy się od roku 1914 tak naprawdę, czyli polskie siły zbrojne we Francji, która mogła się rozwinąć i stawała się...
Tak się nazywały? Czy miały jakąś Armia Polska?
To się zmieniało. Tak naprawdę znamy ich pod nazwą przede wszystkim od roku 1914. Te oddziały od miasta Bayonne, gdzie były tworzone jako Bajończycy. Ale Francuzi mieli trochę związane ręce. Chcieli tworzenia tej Armii Polskiej czy oddziałów polskich. No bo to kolejni żołnierze, których można wykorzystać w działaniach wojennych. Ale te ręce były związane przez umowę z Rosją. Rosja, jako jeden z zaborców, nie był zainteresowany tym, żeby we Francji powstawały jakieś niezależne od zaborcy oddziały polskie. Ale w sytuacji wybuchu rewolucji
już byli...
Francuzom się rozwiązały ręce. I sytuacja można było doprowadzić do tego, to jest postać Romana Dmowskiego, o którym pewnie trzeba było osobno mówić, ale gdzie jakby dostaje on zielone światło, rząd francuski zezwala na utworzenie oddziałów polskich. Co więcej, tutaj jest z kolei postać Ignacego Jana Paderewskiego. Uzyskuje on pozwolenie na przeprowadzenie rekrutacji nie tylko we Francji, ale również w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czyli w koronie brytyjskiej i również w Ameryce Południowej.
No i szukają dowódcy.
Szukają dowódcy. Pojawia się postać Hallera, który przez Archangelsk trafia do Paryża. No, grzechem jest nie wykorzystać tej sytuacji. Proszę bardzo, Józef Haller staje na czele tak zwanej Błękitnej Armii, czyli nazwane tak od koloru mundurów pochodzących z magazynów resztek tych mundurowych armii francuskiej. Staje na czele pierwszej dywizji strzelców polskich, którą bierze udział w walkach w Wogezach po stronie jeszcze pod koniec działań wojennych tych na zachodzie, po czym no, następuje kampień 11 listopada, ale to nie hamuje, żeby było ciekawiej, nie hamuje rozwoju tej armii, która osiąga, no znowu historycy dyskutują, ale w granicach około 70 tysięcy żołnierzy. Ale ta armia rozwija się i jest uzbrajana przez Francuzów również po zakończeniu działań wojennych po 11 listopada 1917 roku. To jest działanie Ignacego Jana Paderewskiego, to jest działanie Romana Dmowskiego. To jest działanie Komitetu Narodowego Polskiego i zgody Francuzów, którzy widzą potrzebę w sytuacji, kiedy Rosja jest ogarnięta rewolucją, żeby powstała siła zbrojna, która będzie potrafiła, może nie to, że uczestniczyć w powstaniu państwa polskiego, ale przeciwdziałać, stanowić skuteczną zaporę przeciwko armii bolszewickiej, armii czerwonej, która się tam tworzy, tej sile bolszewickiej, tej sile komunistycznej, bo w ramach układu z Niemcami siły niemieckie tego Oberostu, czyli tej armii wschodniej, będą szybko wycofywane. No więc trzeba to czymś zastąpić. Dlaczego nie na przykład Błękitną Armią Hallera?
Czyli mamy 1918 rok, tak można powiedzieć. Armia Błękitna, nazywana od koloru mundurów, liczy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Umundurowanie wzorowane na francuskim różni się orzełkami na ramiennikach i guzikach i formą czapek. Armia ma za zadanie walczyć. Na jej czele stoi generał Haller i z tą armią on wraca do Polski?
Ta armia jest doskonale uzbrojona. Jest cała grupa lotnicza stworzona przy Błękitnej Armii. I jest decyzja jeszcze przed, bo teraz trzeba powiedzieć sobie, jaka jest sytuacja polityczna. W Polsce jest Piłsudski i ta grupa, która Polaków, którzy tworzą Rzeczypospolitą, odbudowują ją, starają się tam na miejscu to robić. Drugim wybitnym takim politykiem czy ugrupowaniem to jest KNP w Paryżu, którzy niekoniecznie się lubią z
Piłsudskim. Komitet Narodowy Polski?
Tak jest. Którzy niekoniecznie się lubią z Piłsudskim. Którzy widzą w nim tego, który najpierw współdziałał z Austrią, który współpracował z zaborcą niemieckim. Stawiał na tego konia, mówiąc kolokwialnie. Teraz jest tak, że my zawsze byliśmy z aliantami. My zawsze byliśmy z Francuzami. To my zorganizowaliśmy tą akcję w Białym Domu. Ignacy Jan Paderewski, który pokazuje, że efektem tego działania jest ten 13 punkt orędzia prezydenta Woodrowa Wilsona, w którym jest zaznaczone, że ma powstać państwo polskie z dostępem
do morza.
To jest bardzo istotne. No i teraz jest ta armia, która jest doskonale wyszkolona, a której nie ma Piłsudski w centrum, w kraju. Ona jest niezbędna, bo podejmujemy działania, które mają nam wytyczyć nowe granice.
A gdzie w tym momencie są legiony?
Legionów nie ma. Legiony są rozwiązane w roku 1917. Druga brygada przestaje istnieć, ale co jest bardzo wielką istotą działań legionowych i tego nie można przekreślić, wręcz nie można to zawołować, nie można tego odrzucić. To jest stworzenie kadry wojskowej. To jest stworzenie kadry żołnierskiej, tej ostrzelanej w boju, podoficerskiej i przede wszystkim oficerskiej, która przenika do, czy współtworzy Wojsko Polskie od listopada 1918 roku. Ale siłą wojskową, tą doskonale uzbrojoną, skąd mamy, my, żeby prowadzić działania wojenne, potrzebna jest broń. My tej broni nie mamy. Tu jest geniusz Piłsudskiego, który 11 listopada idzie i rozmawia ze zrewolucjonizowanymi żołnierzami niemieckimi w Warszawie i dogadują się. To też nie jest smak, bo my lubimy walczyć, my lubimy się rzucać na barykady, ale Piłsudski mówi, że znaczy wie o tym, że nie mamy z czym. No więc dogaduje się z Niemcami i mówi tak, my podstawiamy wam pociągi, pozwalamy wam wrócić do kraju, ale
bez broni.
Ale na granicy, nie, wyjeżdżacie z bronią, wyjeżdżacie ze sztandarami, wszystko jest dobrze, z honorem tak zwanym, żołnierskim honorem, ale na granicy tą broń zostawiacie. I ta broń z powrotem trafia w ręce polskie, ale czymś innym. No tak, ale tych wyzwań w Polsce jest bardzo dużo. To nie jest tylko kwestia rozbrajania Austriaków, to nie jest tylko kwestia rozbrajania armii niemieckiej. To jest kwestia prowadzonych walk już na wschodzie, sytuacji, kiedy oddziały tego Oberostu, czyli tej armii na wschodzie niemieckiej, zostają powoli, są wycofywane z powrotem do kraju. To jest walka o Lwów, to jest walka na południowo-wschodnich kresach później Rzeczypospolitej, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy. Walka o Lwów, o obszary Tarnopola, o wyparcie Ukraińców i ustanowienie tam Rzeczypospolitej. No proszę pamiętać, że granice, które widzieli ci, którzy tworzyli drugą Rzeczypospolitą w pierwszej kolejności, to były granice pierwszej Rzeczypospolitej. Nie było innych granic. Jak Ignacy Jan Paderewski rozmawiał z Woodrow Wilsonem, w jakich granicach ma powstać ta Rzeczypospolita, to on mu przedstawił mapę pierwszej Rzeczypospolitej. On mu pokazał tą mapę, bo innej, nie, tych innych granic nie było. Oni sobie nie wyobrażali. Ale teraz Piłsudski jest mądry, bo on wie o tym, że ta granica wschodnia będzie tam rzeczywiście, jak są jego słynne, padają jego słynne słowa, że to jest jak drzwi takie wahadłowe, nie? Że jak się je kto je wyważy, ten będzie miał granicę i ją ustanowi. Pytaliśmy się o różnicę między Hallerem a Piłsudskim. I tu jest znowu wychodzi ta różnica, bo Haller mówi, trzeba walczyć z... Inaczej, współpracować z aliantami zachodnimi, z Francuzami i Brytyjczykami i trzeba uzgadniać granice powstania granicy zachodniej. A Piłsudski mówi, przecież granicę zachodnią tak naprawdę ustalą alianci. To przecież będzie konferencja pokojowa. To przecież od niej jesteśmy uzależnieni. Haller mówi, trzeba pokazać, że Pomorze jest polskie, że Wielkopolska to jest również polskie. Trzeba dogadać się z aliantami. A Piłsudski mówi, dobrze, nie to, że nie wspiera działań powstańczych w Wielkopolsce, nie to, że nie jest zainteresowany tym, co Pomorzem. Się dzieje na Pomorzu,
tak.
Ale znamienne są słowa Piłsudskiego, kiedy przychodzą do niego i mówią, że jaki jest efekt konferencji, informują go, jaki jest efekt konferencji paryskiej. I mówi, dostajemy Pomorze bez Gdańska. A Piłsudski mówi w pierwszej chwili, i to można na opak zrozumieć, mówi, źle, niedobrze panowie. Można to zrozumieć, pod diabła nam to Pomorze. No, zresztą późniejsze zainteresowanie Piłsudskiego Pomorzem nie było też zbyt wielkie, to trzeba przyznać. Ale dlaczego on tak to powiedział? Bo później dodaje, mówi, to nas skłóci z Niemcami. To będzie kolejny powód do wojny. Miał rację? Miał rację.
W celu przejęcia Pomorza z rąk zaborcy rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego utworzono w 1919 roku Front Pomorski z siedzibą w Skierniewicach w byłym Pałacu Carskim. Jego dowódcą został właśnie generał Józef Haller. Plan wyzwolenia Pomorza na rozkaz Naczelnego Dowództwa opracował już w sierpniu jako dowódca Frontu Południowo-Zachodniego. 30 listopada 1919 roku Haller wydaje odezwę do swoich żołnierzy zawierającą słowa.
Wstępując na tę świętą ziemię polską z serdeczną radością, całujemy ją jak relikwię i przysięgamy bronić jej przed każdym najazdem. A z mieszkańcami tej ziemi pomorskiej w radosnym uczuciu wołamy: niech żyje zjednoczona nasza Polska. 7 dnia po wymianie not ratyfikacyjnych wojska moje przekroczą dotychczasową granicę, postępując dzień za dniem naprzód, aż wreszcie zatkną w porcie Pucku sztandar państwa polskiego.
Z tych słów wynika, że już wtedy Józef Haller przewidywał uroczystość państwową w Pucku, która odbyła się w lutym 1920 roku i znana jest właśnie pod nazwą Zaślubin Polski z Morzem. Śladów Hallera w całej Polsce są tysiące. Miasta, wioski, góry, ulice jego imienia. Jadąc przez Polskę od wsi, w której się urodził na Podkarpaciu, aż po morze. Wiele miast pamięta pobyt i działalność generała. Brodnica, Bochnia, Chełmża, Chojnice, Lesko, Leszno, Katowice, Kartuzy, Warszawa, Słupkowy, Strzelno, Strzepcz, Skierniewice. Nie ma sensu wymieniać tych wszystkich miast, kończąc oczywiście na Pucku, gdzie oczywiście doszło do zaślubin Polski z morzem, których dokonał generał. Setki było miast, do których przyjechał i gdzie był serdecznie witany. Ale na Pomorzu jest również dzielnica turystycznego miasteczka Władysławowa. W drodze na Półwysep Helski znajduje się dzielnica o nazwie Halerowo. Kiedyś były to tylko ogródki działkowe, nosiły właśnie taką nazwę, a w 1920 roku miejsce to nosiło nazwę Wielka Wieś. I tutaj właśnie Haller spotkał się z mieszkańcami. Generała witały dzieci z chorągiewkami, narodowymi wieśniami. Jeszcze Polska nie zginęła, gwiazdo morza. Augustyn Detlaff podał generałowi Hallerowi chleb i sól, a w swoim przemówieniu podkreślał, że Wielka Wieś, czyli dzisiejsza Władysławowo, była zawsze wierna Polsce. Do dziś właśnie w tym mieście, na tym właśnie osiedlu, stoi tam willa generała Hallerówka, którą kupił tutaj tuż po zaślubinach. Zapraszam Państwa teraz do tego domu należącego do Muzeum Ziemi Puckiej, a prowadzi mnie po pokojach kustosz Kamila Tucholska.
Tak, i przy torach kolejowych należy skręcić również w prawo i jechać cały czas wzdłuż torów kolejowych. Będziemy mijać po lewej stronie dworzec PKP, poruszamy się dalej, mijamy, że tak powiem, tory kolejowe i następnie jest zjazd w prawą stronę w uliczkę i tą uliczką skręcamy. Na samym końcu znajduje się malutki, niepozorny domek zatopiony w zieleni i to właśnie jest Hallerówka.
W 1924 roku na gruntach zakupionych przez Józefa Hallera od Henryka Bagińskiego architekt Jan Pilar wybudował dla generała willę popularnie nazywaną Hallerówką. Był to niewielki drewniany parterowy domek z poddaszem i werandą. Wkrótce wokół niego powstały też inne domy letniskowe, między innymi tak zwany błękitny domek, ten po lewej, tam gdzie pani mi pokazywała, należący do kapitana Jana Dworzańskiego, adiutanta generała Józefa Hallera, na cześć dowódcy Błękitnej Armii, tworzącej się wokół willi letnisko nazywane Hallerowym. Kto robił te wszystkie plansze? To Muzeum Ziemi Puckiej?
Tak, Muzeum Ziemi Puckiej, bo też jest troszeczkę ciekawa i momentami smutna ta historia tego budynku sama w sobie, tak? Gdyż no, rzeczywiście Hallerówka powstała w latach 20. Powiedzmy do 39 roku rzeczywiście cieszyła sobą swoich właścicieli, a więc rodzinę Hallerów, ale w latach 30. mamy troszeczkę taki dramatyczny moment, gdyż generał Haller znajdował się w trudnej sytuacji majątkowej i ten jego majątek tutaj we Władysławie został zlicytowany, tak, przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W 1934 roku członkowie zarządu Hallerczyków wykupili tę działkę i przekazali ją synowi generała, czyli Erykowi. Tak? W związku z tym, że tak powiem, ziemia ta z powrotem wróciła na łono
do rodziny. A ta trudna sytuacja Hallera, z jakiego powodu? Dlaczego tak podupadł?
Finansowo? Powiem tak, sytuacja finansowa nie była dobra właśnie generała z tego względu, że on po prostu zaangażował się w działania na rzecz pomocy swoim byłym oficerom i żołnierzom Błękitnej Armii. On założył między innymi taką specjalną spółdzielnię pracy, która miała pomóc bezrobotnym po prostu żołnierzom, no i niestety i miała zapewnić przede wszystkim im pracę, tak? Ale no, pomysł się okazał troszeczkę zbyt problematyczny i nie udało się i dlatego właśnie generał Haller popadł, że tak powiem, w długi finansowe.
Śliczny domek. Nieduży, z werandą, drewniany, ale na tamte czasy zaspokajający potrzeby, prawda? Dziś takich domków tutaj we Władysławowie chyba już nie ma.
Nie, rzeczywiście nie. Na tle całego Władysławowa zarówno Hallerówka, jak i Błękitny Domek znajdujący się w głębi, budynek należący ówcześnie do kapitana Jana Dworzańskiego wyróżniają się na tle Władysławowa pod względem właśnie architektonicznym. To są chyba jedyne z tych lat takich 20. oryginalne budynki.
odwiedzane bardzo tłumnie, bo jest parę osób w środku. Państwo słyszycie tutaj w tle wielka postać historii Polski, generał Józef Haller, który no, znany jest z tego, można powiedzieć, wielkiego ceremoniału zaślubin Polski z morzem i o tym się mówi, o tym 1920 roku, ale czy generał Haller jest też znany jako no, człowiek, który mieszkał kiedyś we Władysławowie? Czy ludzie kojarzą tą postać właśnie z tym miastem? Szczerze,
powiem tak, grupy turystyczne, z reguły kolonie i czy też harcerze jak najbardziej wiedzą, z osobami dorosłymi bywa różnie.
W świadomości mieszkańców jak jest?
W świadomości mieszkańców tak, mieszkańcy bardzo pamiętają postać właśnie generała Hallera i też no, sama nazwa tego osiedla, tak, to właśnie Hallerowo, więc nie, mieszkańcy wiedzą i sami nawet tutaj zachęcają też turystów, ale jeżeli ktoś jest też innych tutaj regionów, no to tak jak powiedziałam, bywa z tym nieraz różnie. Nie. W naszej drugiej sali znajdują się eksponaty związane z Błękitną Armią, gdyż warto pamiętać, że przede wszystkim generał Haller był znany z tego, iż dowodził właśnie Błękitną Armią. Od kolorów, tak, mundurów właśnie tych błękitnych nazwa pochodziła i on właśnie przyszedł z tą zwycięską armią, tak, do Polski w 1919 roku, że tak powiem, dotarł drogą kolejową i morską. W gablocie możemy podziwiać replikę, bo to nie jest oryginał, podkreślam, replikę munduru właśnie żołnierza szeregowego oraz hełm, zaś reszta jest, że tak powiem, oryginałami poddanymi konserwacji, więc możemy sobie zobaczyć.
Reszta, czyli
mamy też i bagnety, mamy łuski, mamy też torbę, którą żołnierze mieli przy sobie, tak?
Tutaj jakieś takie ochraniacze na łydki?
Na łydki, dokładnie.
Skórzane czy metalowe?
Skórzane. Można właśnie sobie nawet podejść, wszystko jest opisane, pozaznaczane numerkami, więc też jest to czytelne jak najbardziej.
Podręcznik naczelnika sekcji piechoty, chlebak, manierka, guzik z munduru żołnierza Błękitnej Armii, bagnety do karabinu, sztylpy oficerskie skórzane, czyli właśnie te ochraniacze na łydki. Sztylpy to się nazywa.
Tak, proszę, no już dzisiaj nazwa no, niepopularna, wyszło to z użycia, bo tego po prostu nie używamy, tak?
Hełm żołnierza Błękitnej Armii i jeszcze zdjęcie, gdzie generał Haller składa przysięgę na wierność sztandarowi.
Tak, poświetlone więc i powiększone przede wszystkim, więc można sobie dokładnie zobaczyć właśnie te oryginalne też sztandary, tak?
Które... A to ten sztandar? Czy to jest...
To jest sztandar, ale to jest replika.
Związku Halerczyków, tak. W muzealnych salach na Pomorzu znajduje się sporo pamiątek i śladów po generale, ale my jedźmy dalej, na Podkarpacie, do Jurczyc, do wsi, gdzie w województwie krakowskim na Pogórzu Wielickim urodził się w 1873 roku, 13 sierpnia, generał Józef Haller. Jego rodzice to szlachta galicyjska, Henryk i Olga Steterów. W przejętym majątku odnowili dworek, posadzili drzewa owocowe, byli wzorowymi gospodarzami. Sam Józef wychowywał się tutaj do 9 roku życia. Dzisiaj w tej wsi jest już tylko ruina dworku Hallerów. Nie znajdziemy tutaj w tym rejonie tylu pamiątek, co na przykład w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Elżbieta Wróblewska, kierownik działu historii żeglugi i handlu morskiego Narodowego Muzeum Morskim, opowiada mi, że gdy Haller jechał na symboliczne zaślubiny z morzem, wyruszył z Torunia pociągiem. Oczywiście jechał z całym sztabem osób towarzyszących mu, również z gośćmi zagranicznymi i zatrzymał się właśnie tutaj w Gdańsku, na dworcu kolejowym. Spotkał się tutaj z Polonią. Gdy wysiadł, przedstawiciele Polonii odśpiewali mu oczywiście słynne Boże coś Polskę. Wchodzimy więc do sal Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Tu na tych zdjęciach są sceny związane z zaślubinami.
No i najważniejsza rzecz, kopia aktu powrotu Polski nad Bałtyk. Kopia, bo no, oryginał jest, tak. Jest w Krakowie chyba.
Tak, w Krakowie w Muzeum Czartoryskich znajduje się oryginał. Ta kopia jest pomniejszona.
Ale odzwierciedla to, co zawiera oryginał.
Jak najbardziej, kolorystyka. Zawartość, prawda, czyli napisy, podpisy.
My jesteśmy teraz w Narodowym Muzeum Morskim. Stoimy przed taką gablotą z napisem Powrót Pomorza do Polski i widzimy w niej kurtkę mundurową generała
Józefa Hallera. Jest to kurtka ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Faktycznie błękitna.
Faktycznie tak, tkanina błękitna. Nazwa Błękitnej Armii właśnie pochodzi od tych mundurów szytych we Francji. No, taka tkanina właśnie przypadła.
To dobra wełna widać była, skoro przetrwała
tak,
tyle czasu.
Przetrwała i tu oczywiście opiekujemy się już od kilku lat tą kurtką. Oglądamy, doglądamy, czy nic się złego nie dzieje, nie pojawiają się.
Tutaj też jest jeszcze akwarela tak. Zaślubiny Polski z morzem, ale autorstwa Henryka Uziębły. Mniej znany obraz niż obraz Juliana Fałata.
Tak, ale tu pokazujemy kopię wykonaną przez artystę malarza pana Wiesława Matuszka. Jest to obraz olejny według akwareli Henryka Uziębły.
Po prostu tamto akwareli nie ze względów technicznych nie prezentujecie tak często.
Prezentujemy na stałej wystawie. Tutaj możemy sobie pozwolić na eksponowanie tego obrazu na stałej wystawie, a więc Zaślubiny Polski z morzem w Pucku 10 lutego 1920 roku. Na nabrzeżu znowu widzimy postać generała Józefa Hallera przede wszystkim. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na jeden zabytek, jedną pamiątkę związaną już bezpośrednio z osobą generała Józefa Hallera. Myślę, że ta pamiątka jest rzadkością, być może jest to jedyna w Polsce rzecz. Jest to mianowicie miecz pamiątkowy z dedykacją dla generała Józefa Hallera. Na płazie głowni tego miecza znajduje się rytowana dedykacja, ja ją tutaj przytoczę, w hołdzie kochanemu wodzowi, generałowi Józefowi Hallerowi, Hallerczycy z Hajduk Wielkich, 31 maja 1925 roku.
Jak już wspominałam, Józef Haller pochodził z rodziny o patriotycznych i wojskowych tradycjach. Wychowywał się z licznym rodzeństwem we wspomnianych wcześniej Jurczycach pod Krakowem. Potem jego rodzina przeniosła się do Lwowa. Po ukończeniu studiów w Akademii Technicznej w Wiedniu na Wydziale Artylerii, Haller został mianowany na stopień podporucznika i rozpoczął służbę w 11 Pułku Artylerii Polowej we Lwowie. W momencie wybuchu I wojny światowej został dowódcą 2 Brygady Legionów. Historyk Akademii Marynarki Wojennej Mariusz Kardas wyjaśnia mi, czym jeszcze zajmował się Haller, gdy zdejmował błękitny mundur, choć zdejmował go niezwykle rzadko. Historyk dokonuje też ważnego porównania między Józefem Piłsudskim a generałem Hallerem. Te kwestie, te postaci do tej pory różnią historyków. Obie postacie bardzo wyraziste i bardzo ważne dla historii niepodległej Polski.
Chyba trzeba by było zacząć od pytania, czy on jest osobą znaną. Oczywiście biorąc pod uwagę to tło, które mamy, to bardzo ważne tło, jakim jest stulecie odzyskania niepodległości.
I z tym okresem on się chce czy nie chce, zawsze nam kojarzy. Bo to znaczy, jest chyba rok 1920.
Chyba najbardziej. To znaczy tutaj na Pomorzu z rokiem 1920, ale trzeba pamiętać, że Haller jest tą osobistością, która bardzo zaznaczyła się w tym trybie odzyskiwania przez Rzeczypospolitą, przez Polskę niepodległości. Ale żeby mówić o Hallerze, tak jak o wielu zresztą ludziach, trzeba mieć zawsze kontrpostać. Bo Hallera nie można ująć jako samą osobistość życia politycznego, chociażby później II Rzeczypospolitej, czy tego okresu narodowo-wyzwoleńczego, nazwijmy to tak górnolotnie. Myślę, że trzeba ją zawsze zestawiać z drugą osobistością tego okresu, czyli z Józefem Piłsudskim, naczelnikiem państwa, marszałkiem, pierwszym marszałkiem Rzeczypospolitej. Myślę, że te osoby ze sobą bardzo silnie współpracowały, ale również i rywalizowały. To są kwestie, które do tej pory wręcz potrafią skłócić historyków, nie tylko różnicować ich zdanie. To są postaci, które albo się lubi, albo wielokrotnie neguje ich w ogóle dokonania.
A jakie były główne takie powody,
a historia
do tego,
chyba
się tak
jest,
różnili?
Historia jest chyba pośrodku. Znaczy, co ich różniło? No, po pierwsze,
Piłsudski i Haller.
Piłsudski urodził się, to jest kresowiak. To jest typowy człowiek Kresów, gdzieś kwestie Wileńszczyzny, te obszary, w których on się lubował, to jest to zajęcie Wilna dla ukochanego komendanta, to jest te wszystkie działania, które powodowały, że ten Piłsudski stał się wybitną osobistością, ale jakby z jednej strony tej całej sceny politycznej, czy sceny polityczno-wojskowej. Haller to jest człowiek urodzony pod Krakowem. To jest człowiek gdzieś tych Kresów drugich, ale związany z bardziej z tym obszarem takim myśleniowym, obszarem właśnie Małopolski, całego Podkarpacia. To jest Galicjanin. To jest typowy wytwór, że tak powiem, tego obszaru myśleniowego. Piłsudski i Haller spotykają się w sytuacji, kiedy, znaczy łączy ich jedno, łączy ich to, że chcą działać na tej niwie niepodległościowej. Natomiast dzieli ich nie tylko to urodzenie, ale to chociażby, że Piłsudski pochodzi z zaboru rosyjskiego, nazwijmy to tak. Haller to jest wychowanek Galicji, tej autonomii galicyjskiej, tych możliwości, które Galicja daje, również, żeby było ciekawiej, Piłsudskiemu, który doświadczając represji carskich, ucieka przecież do Galicji i to Galicja stwarza możliwość stworzenia tych wszystkich organizacji paramilitarnych, na których jakby, nazwijmy to tak obrazowo, na których konia wsiada zarówno Piłsudski, jak i sam Haller. Bo Haller przecież w pewnym momencie, on robi karierę w wojsku austriackim, ale historycy nie są pewni, dyskutują. On w pewnym momencie około roku 1910-1912 wycofuje się z tej działalności. Przychodzi jakby na emeryturę, jest w stanie spoczynku, chociaż zaledwie osiąga stopień gdzieś tam majora.
Nie ma 40 chyba jeszcze.
On nie
wtedy.
Ma 40. To są dobre pytania, dlaczego tak się stało. On później w swoich pamiętnikach, w sytuacji, kiedy już była kreowana jakby ta cała otoczka taka
legionowo,
tak jak dookoła Piłsudskiego, ona się też tworzy, ale ta stworzona dookoła Haller się tłumaczy z wielu rzeczy później i mówi, że on zrezygnował ze względu na to, że tak naprawdę już nie widział sensu robienia dalszej kariery w wojsku austriackim i nastawiał się na pracę taką u podstaw, pracę, która by dała, zasiliła szeregi tych działań niepodległościowych poprzez takich szeregowe postaci, ludzi z harcerstwa, z drużyn sokolich.
Czyli od 1912 roku do 1918 się tym zajmuje.
Rozbieżności są bardzo duże, historycy dyskutują na ten temat, jest niewiele dokumentów, natomiast jest to, dla historii jest to taka czarna dziura trochę w biografii samego Hallera.
Józef Piłsudski wyznaczył Józefa Hallera na dowódcę wojsk przejmujących Pomorze, a ten jako wyzwoliciel utrwalił się w pamięci społeczeństwa pomorskiego. Generał Haller na pewno należy do grona wybitnych Polaków okresu międzywojennego. Ten wielki patriota umarł jako człowiek niezamożny 4 czerwca 1960 roku w Londynie, ale o tym mówić będziemy w drugiej części mojej audycji, ponieważ dziś na razie, na chwilę żegnamy się już z generałem Hallerem, ale za tydzień zaproszę Państwa jeszcze przed obraz Juliana Fałata, zatytułowany Zaślubiny Polski z morzem. Obraz znajduje się w Narodowym Muzeum Morskim. Artysta był świadkiem uroczystości właśnie 10 lutego 1920 roku w Pucku, kiedy to generał Haller wrzucił słynny pierścień platynowy do Bałtyku. To będzie taka malarska lekcja historii. Dziś mówię już do usłyszenia i zachęcam do słuchania audycji o generale Hallerze za tydzień. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk. Dobranoc.